Bóg obiecuje tym, którzy prowadzą dziś życie Kościoła, którzy ponoszą koszty, żeby zyskać Chrystusa i za Nim podążać, że zetrze szatana pod ich stopami, czyli pod stopami ciała Chrystusa.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz numer telefonu 0801 222 099. 0801 222 099. A teraz przejdźmy do studium życia Księgi Rodzaju.
Gościmy dzisiaj w studiu Dariusza Skurczewskiego.
Miło mi spotkać się z Państwem i z Tobą, Andrzeju.
Także bardzo mi miło. Dzisiaj zajmiemy się po raz drugi bardzo ważnym, pełnym znaczenia wersetem z Księgi Rodzaju. Wersetem 15 z rozdziału 3. Usłyszeliśmy w poprzednim programie, że werset ten przedstawia trzy ważne symbole: węża, kobietę oraz nasienie kobiety. Dzisiaj Witness Lee skupi się przede wszystkim na tym ostatnim, czyli na nasieniu kobiety. Zanim przejdziemy do wykładu, może powiedziałbyś krótko o wężu i kobiecie, o których czytamy w Księdze Rodzaju 3:15.
Zobaczyliśmy, że werset ten przedstawia wspaniałą obietnicę. Mówi o Chrystusie, który miał przyjść jako nasienie kobiety, żeby na krzyżu zmiażdżyć głowę węża, szatana, czyli zniszczyć diabła. Bóg powiedział w tym wersecie do szatana: wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy nasienie twoje a nasienie jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Widzimy z tego wersetu, że pomiędzy kobietą a szatanem panuje nieprzyjaźń, wrogość. Wąż w Księdze Rodzaju 3:15 symbolizuje szatana. Kobieta też wiele tutaj znaczy. Po pierwsze, chodzi tu oczywiście o samą Ewę. Ale później widzimy, że Jezus stał się nasieniem Marii. To On jest prawdziwym nasieniem kobiety. Ostatecznie kobieta ta w typologii biblijnej oznacza Kościół. W 12 rozdziale Księgi Objawienia widzimy, że obejmuje ona w rzeczywistości cały Boży lud, a nasienie, które z niej wychodzi, to zbiorowe nasienie, obejmujące Chrystusa, który jest głową, i wszystkich zwycięskich wierzących, którzy są członkami Jego ciała. Kiedy patrzymy na dzieje Bożego ludu, widzimy, że pomiędzy wężem a kobietą na przestrzeni wieków panowała i nadal panuje wrogość, nieprzyjaźń. Toczy się wojna między nimi.
Na pewno taka wrogość panuje, ale na szczęście jest nasienie. Nasienie kobiety, które zmiażdży głowę węża. Posłuchajmy Witnessa Lee w kolejnym studium życia Księgi Rodzaju. Dowiemy się dziś o dalszym rozwoju tego nasienia.
Leży mi na sercu to, byśmy jeszcze bardziej zagłębili się w Księgę Rodzaju, rozdział 3, werset 15. Jak wiemy, w Biblii kobieta symbolizuje słabsze naczynie. Ale tutaj, w 12 rozdziale Księgi Objawienia, w kobiecie znajduje się jej silniejsza część. Dziecko mężczyzna. Kobieta to słabsze naczynie, ale znajduje się w niej dziecko mężczyzna, które jest symbolem czego? Czegoś mocnego. W kobiecie znajduje się dziecko mężczyzna. Przechodzimy więc do kwestii dziecka mężczyzny, to znaczy do kwestii nasienia kobiety. Kto jest dzieckiem mężczyzną? Jak mówiliśmy ostatnio, istnieje kilka różnych interpretacji. Przede wszystkim Wielu fundamentalnych nauczycieli twierdzi, że dziecko mężczyzna to Pan Jezus Chrystus. Zgadzamy się w pewnej mierze z interpretacją, iż dzieckiem mężczyzną jest Chrystus, ale nie zupełnie. Dlaczego? Istnieją dwa powody, dla których nie uważamy, iż stwierdzenie, że Chrystus jest dzieckiem mężczyzną, jest do końca słuszne. Po pierwsze, matka, którą tu widzimy, nie jest indywidualną kobietą. Matka dziecka mężczyzny to kobieta, która obejmuje sobą cały wszechświat, zbiorowa kobieta. Po drugie, czytając uważnie ten rozdział, odkrywamy w wersecie 5, że dziecko mężczyzna zostało porwane nie w powietrze, lecz do Bożego tronu. Niektórzy nauczyciele twierdzą, że to znaczy, iż Pan Jezus wstąpił do nieba. Ale posłuchajcie, w następnym wersecie, w wersecie 6, czytamy, iż po porwaniu dziecka mężczyzny będzie 1260 dni. 1260 dni to w sumie 3,5 roku. Chodzi mi o to, że jeśli twierdzimy, iż dziecko mężczyzna to sam Pan Jezus, to jak to jest, że po wstąpieniu Pana Jezusa do nieba będzie tylko 3,5 roku? To niemożliwe. To uświadamia nam, że dziecko mężczyzna to ktoś inny niż Chrystus. A dziecko mężczyzna w 12 rozdziale Księgi Objawienia to niewątpliwie wypełnienie obietnicy nasienia kobiety z Księgi Rodzaju 3:15. Te dwa fragmenty boskiego słowa, Księga Rodzaju 3:15 i 12 rozdział Księgi Objawienia, odpowiadają sobie nawzajem. W Księdze Rodzaju 3:15 występują trzy główne postaci: wąż, kobieta i nasienie kobiety. Te trzy postaci występują potem w 12 rozdziale Księgi Objawienia. Wąż, nazywany teraz wręcz starym wężem, kobieta i dziecko mężczyzna. W 3 rozdziale Księgi Rodzaju czytamy o wężu, kobiecie i nasieniu. Tutaj, w 12 rozdziale Księgi Objawienia, znowu występuje wąż, kobieta i dziecko mężczyzna. Te dwa rozdziały naprawdę ze sobą korespondują. Nasienie kobiety w 3 rozdziale Księgi Rodzaju to Chrystus. Ale nasienie to rozwija się, a w 12 rozdziale Księgi Rodzaju dziecko mężczyzna to nie tylko sam Pan Jezus, ale On i Jego ciało. Na początku było to pojedyncze nasienie, ale nasienie to staje się w końcu zbiorowym nasieniem.
Przerwijmy tutaj. Zastanawia mnie ta kwestia nasienia. Witness Lee stwierdził, że nasienie kobiety nie ogranicza się wyłącznie do samego Chrystusa. Czy mógłbyś wyjaśnić jeszcze raz przyczyny takiej właśnie interpretacji tego obrazu?
Spróbujmy zobaczyć pełne znaczenie tego symbolu, jakim jest nasienie kobiety w Księdze Rodzaju 3:15. Po pierwsze, musimy zrozumieć, że nasienie kobiety oznacza samego Chrystusa. W liście do Galacjan 4:4 apostoł Paweł mówi, że Chrystus narodził się z kobiety. Ale musimy także zobaczyć, że to nasienie kobiety można też rozumieć w sensie zbiorowym. Na słuszność takiej interpretacji wskazuje pierwszych kilka wersetów z 12 rozdziału Księgi Objawienia. Kiedy czytamy 3 rozdział Księgi Rodzaju, widzimy tam trzy symboliczne postaci: węża, kobietę i nasienie kobiety. Te same trzy postaci występują w 12 rozdziale Księgi Objawienia. W wersecie 3 widzimy tam węża, który stał się wielkim smokiem. Widzimy też kobietę. Kobieta ta obleczona jest w słońce, pod stopami ma księżyc, a na głowie koronę z 12 gwiazd. Pokazuje to, że jest obleczona w światło. Jeśli wejrzymy głębiej w symbolikę tego obrazu, zobaczymy, że kobieta ta reprezentuje cały Boży lud, wszystkich ludzi odkupionych przez Boga na przestrzeni wieków.
Może będziemy mieli kiedyś więcej czasu, by bliżej przyjrzeć się temu wspaniałemu obrazowi, ale na razie musimy poprzestać na tym. Słuchaczy zainteresowanych tym tematem chciałbym odesłać do 4 rozdziału książki Watchmana Nee pod tytułem Chwalebny Kościół. Mowa jest tam właśnie o znaczeniu kobiety i dziecka mężczyzny w Księdze Objawienia. A więc powiedziałeś już o wężu i kobiecie w 12 rozdziale Księgi Objawienia.
Tak. I ta kobieta rodzi. Rodzi w bólach. Rodzi dziecko mężczyznę. I to jest właśnie ten zbiorowy aspekt nasienia kobiety, o którym mowa w Księdze Rodzaju 3:15. Z kobiety, która cierpi bóle rodzenia, wychodzi dziecko mężczyzna. Silny, zdrowy organizm, który jest silniejszą częścią kobiety. Obraz ten pokazuje zwycięzców, którzy są silniejszą częścią wybranego i odkupionego przez Boga ludu. Dziecko mężczyzna symbolizuje więc zwycięskich wierzących. Jest to zatem zbiorowy aspekt nasienia kobiety. Chrystus, głowa ciała, jest nasieniem kobiety w sensie jednostkowym. Wiemy jednak, że Chrystus był nasieniem pszenicznym, które wpadło w ziemię i umarło. Następnie powstał z martwych, wyszedł z ziemi i wydał wiele ziaren. Jako pierworodny Syn Boży jest głową ciała, lecz w tym ciele ma wiele członków, którzy są licznymi synami Bożymi. To wierzący. Kiedy wierzący prowadzą zwycięskie życie chrześcijańskie, stają się zbiorowym nasieniem kobiety, za pomocą którego Bóg rozprawia się z szatanem i dokonuje osądu nad nim.
Dziękuję za to obszerne wyjaśnienie. Powróćmy do dzisiejszego studium życia.
Gdy Pan Jezus rodził się w stajni, był pojedynczym nasieniem kobiety. Był pojedynczym nasieniem kobiety. Gdy krzyżowano Go, naszego Odkupiciela, był pojedynczym nasieniem kobiety. Lecz po zmartwychwstaniu powielił się, pomnożył się. Pojedyncze ziarno pszeniczne stało się wieloma ziarnami. Pan Jezus był jedynym w swoim rodzaju, jednorodzonym Synem Bożym, ale przez śmierć i zmartwychwstanie stał się pierworodnym wśród wielu synów, wielu braci. Syn pierworodny jest głową ciała, a wszyscy jego bracia, wielu synów, to członki ciała. Dziś nasienie kobiety nie jest pojedynczą osobą, lecz osobą zbiorową, której głową jest sam Chrystus, a jego członki są ciałem. Chrystus jest więc głową dziecka mężczyzny. Jest centrum dziecka mężczyzny. Jest rzeczywistością dziecka mężczyzny. Chrystus jest też życiem i naturą dziecka mężczyzny. Głowa wstąpiła do nieba, ale jej ciało nadal tu jest. Jeśli chodzi o głowę, dziecko mężczyzna odeszło. Nie ma go tu. Odeszło ponad 1900 lat temu. Ale jeśli chodzi o jego ciało, my nadal jesteśmy tutaj. Nadal tu jesteśmy. Oczekujemy na nadchodzące pochwycenie. Alleluja! Jesteśmy tacy jak On. On jest pierwszym zwycięzcą, a my kolejnymi zwycięzcami. On jest głową dziecka mężczyzny, a my ciałem dziecka mężczyzny. On jest środkiem dziecka mężczyzny, a my go otaczamy. On jest rzeczywistością dziecka mężczyzny, a my wyrazem dziecka mężczyzny. On jest życiem i naturą dziecka mężczyzny, a my jesteśmy dzieckiem mężczyzną. W 14 rozdziale Ewangelii Jana, w wersecie 30, Pan Jezus powiedział swoim uczniom, że wąż, władca, książę tego świata, nie ma nic w nim. Wąż starał się jak mógł. by wyrwać coś z nasienia kobiety, ale ostatecznie nie zdobył nic. Nic nie uzyskał. Kiedy Pan Jezus poszedł na krzyż, zmiażdżył głowę węża. Zmiażdżyć głowę węża to niewątpliwie zniszczyć całego węża. Dlatego też w liście do Hebrajczyków 2:14 czytamy, że w swoim ciele, czy też przez swoje ciało, albo inaczej swoim ciałem, Chrystus zniszczył diabła, który ma władzę nad śmiercią. Alleluja! Czy to już wszystko? Nie. Gdyby to było wszystko, to byłoby to wspaniałe, ale znajdowałoby się na zewnątrz nas. Nic nie weszłoby do naszego wnętrza. Posłuchajcie ostatniej kwestii. Kiedy Jezus się narodził, kiedy związał mocarza, kiedy nie dał okazji księciu tego świata, kiedy zniszczył na krzyżu swego wroga, powstał z martwych. W zmartwychwstaniu stał się życiodajnym duchem. Dzięki temu, że jest dziś życiodajnym duchem, gdy tylko ktoś, gdzieś, powie: Panie Jezu, to wspaniałe, że ten życiodajny duch natychmiast do tego kogoś wchodzi. To bardzo tajemnicze, a jednak to prawda. W ten sposób wszczepia się on w tych, którzy w niego wierzą. Wchodzi w nich jako nasienie. On jest tym nasieniem. Zasiał się w nas jako nasienie.
Muszę przyznać, że obraz, który został przed nami roztoczony w tym fragmencie wykładu, wywarł na mnie spore wrażenie. Czyli jest tak, że z jednej strony nasienie, jakim jest dziecko mężczyzna, to oczywiście Chrystus, który narodził się w żłobie i który dokonał odkupienia na krzyżu. Ale ten Chrystus w zmartwychwstaniu stał się wieloma nasionami, powielił się. Czyli teraz jest wiele nasion, wielu synów Bożych.
Chrystus jest nasieniem kobiety w sensie indywidualnym. Ten aspekt dotyczy Chrystusa, który jest głową ciała. Ale, no właśnie, nasienie kobiety posiada także aspekt zbiorowy. To dziecko mężczyzna, którego urodziła kobieta. Dziecko mężczyzna obejmuje wszystkich ludzi, których Bóg wybrał i odkupił i którzy prowadzą zwycięskie życie chrześcijańskie. To dziecko mężczyzna z 12 rozdziału Księgi Objawienia to zbiorowy aspekt nasienia kobiety. Zobaczyliśmy, że jako nasienie kobiety Chrystus zniszczył szatana na krzyżu. Ale nasienie to ma też aspekt zbiorowy. Bóg rozprawia się z szatanem, wężem, i osądza go za pośrednictwem Kościoła, który jest ciałem Chrystusa, a zwłaszcza poprzez zwycięskich wierzących, którzy to ciało reprezentują. Widać to bardzo dobrze w liście do Rzymian, w 16 rozdziale, w wersecie 20. Paweł składa tam Kościołowi w Rzymie obietnicę. Bóg zaś pokoju zetrze wkrótce szatana pod waszymi stopami. Wkrótce! To wspaniały werset. Wiemy, że na krzyżu Chrystus raz na zawsze zmiażdżył głowę węża. Zniszczył diabła. Teraz to, czego dokonał na krzyżu, wprowadzają w życie zwycięzcy wierzący. Bóg obiecuje tym, którzy prowadzą dziś życie Kościoła, którzy ponoszą koszty, żeby zyskać Chrystusa i za Nim podążać, że zetrze szatana pod ich stopami, czyli pod stopami ciała Chrystusa. To wspaniała obietnica dla zwycięskich wierzących, którzy prowadzą dziś na ziemi życie w ciele Chrystusa.
To rzeczywiście wspaniała obietnica. Posłuchajmy teraz ostatniej części dzisiejszego Studium Życia.
Jak wiecie, w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza, w przypowieści o siewcy, Pan Jezus jest siewcą, który wychodzi, by siać. A ziarno, które sieje, to również sam On. Pan Jezus zasiewa siebie do serc ludzi. Jezus, który jest nasieniem, zasiewa siebie do serca człowieka jako nasienie. Człowiek zostaje odrodzony. Piotr pisze, zostaliście odrodzeni nie nasieniem skażonym, ani nasieniem niszczejącym, lecz nasieniem nieskażonym. To znaczy żywym słowem, którym jest Chrystus. Chrystus jest nasieniem. Jan pisze więc w swoim liście w wersecie 3:9, że kto się narodzi z Boga, nie może grzeszyć. Bo nasienie Boże, kto jest nasieniem? Chrystus. Nasienie kobiety jest nasieniem. Nasienie zwycięzcy jest nasieniem. Nasienie zwycięzcy, zwycięzca numer jeden, jest nasieniem. Alleluja! Mamy w sobie nasienie. Zwycięskie nasienie. Pewnego dnia moją uwagę przyciągnęła pieśń. Gdy byłem chłopcem, pieśń tę śpiewaliśmy bardzo często w czasie świąt Bożego Narodzenia. Słuchajmy, co śpiewają aniołowie posłańcy. Pieśń tę napisał Carol Wesley. Niektóre śpiewniki opuszczają ostatnią zwrotkę. Jak brzmią jej słowa? O, przyjdź, pragnienie narodów. Te słowa nawiązują do drugiego rozdziału Księgi Aggeusza. Chrystus jest pragnieniem wszystkich narodów. Przyjdź, pragnienie narodów, przyjdź. Przyjdź po co? Przyjdź po to tylko, by za mnie umrzeć na krzyżu? Nie. Przyjdź, by uczynić w nas swój skromny dom. Podobają mi się te słowa. A dalej mówi, powstań! Powstań, Emanuelu! Powstań, Jezusie Chrystusie! Powstań, zwycięskie nasienie kobiety! Podoba mi się ta pieśń. Powstań, zwycięskie nasienie kobiety! Po co? Zmiażdż głowę węża! Pan zmiażdżył węża na krzyżu. Ale Carol Wesley napisał, zmiażdż w nas! Zmiażdż w nas! Nie tylko w przeszłości, na krzyżu, ale teraz! Zmiażdż głowę węża w nas! Czyż to nie wspaniałe słowa? Czy te słowa nie są wspaniałe? Druga część zwrotki. Wy masz podobieństwo do Adama, bo podobieństwo do Adama wypełnione jest wężową naturą. Odciśnij w zamian twój obraz. To naprawdę wspaniałe. Przeobraź nas w obraz Pana. I na koniec, ostatni Adamie z wysoka, umieść nas na powrót w Twej miłości. Pan Jezus teraz miażdży głowę węża w nas i jest zwycięskim nasieniem kobiety. Ostatecznie będziemy współwładcami z Chrystusem. Będziemy rządzili narodami laską żelazną. Księga Objawienia 2:26-27. To pokazuje, że w Biblii Chrystus i zwycięzcy połączeni są w jedno. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że dziecko mężczyzna w 12 rozdziale Księgi Objawienia to nie tylko Chrystus, ale to Chrystus głowa i wszyscy zwycięzcy, Jego ciało. Sądzę, że Pan jasno pokazał nam węża, kobietę i nasienie kobiety.
Co za zakończenie. Słyszeliśmy o wspaniałym hymnie napisanym w XVIII wieku przez wielkiego męża Bożego, Carola Wesleya. Hymn ten jest bardzo popularny w wielu krajach, zwłaszcza pierwsza zwrotka. W krajach anglosaskich śpiewa się go jako kolędę. Ale ostatnia zwrotka tej pieśni zawiera objawienie na temat nasienia kobiety, o którym dziś mówimy. Mowa w niej o tym, że nasienie to miażdży głowę węża. To zdumiewające, że Karol Wesley prawie 300 lat temu tak dobrze rozumiał Boży zamysł.
Tak, to doprawdy niezwykłe. Chwała Bogu, że Karol Wesley ujrzał to objawienie. Smutne natomiast jest to, że można śpiewać takie pieśni i nie zdawać sobie zupełnie sprawy z bogactw, jakie się w nich znajdują. W tej akurat pieśni zawarta jest wspaniała modlitwa do Pana Jezusa. Modlitwa o to, żeby powrócił jako pragnienie narodów, a także osobista prośba o to, żeby rozprawił się z wężem w naszym wnętrzu. Ponieważ pieśń ta nie została przetłumaczona na język polski, chciałbym przybliżyć naszym słuchaczom jej ostatnią zwrotkę. To jest bardzo piękna zwrotka. Karol Wesley pisze w niej: O przyjdź, pragnienie narodów, i ustaw sobie w nas swój skromny dom. Zachęcam wszystkich słuchaczy do takiej właśnie modlitwy. Panie Jezu, uczyń sobie w moim sercu dom. Dalej czytamy: O powstań, zwycięskie nasienie kobiety, i zetrzyj głowę węża. Tak więc z jednej strony Pan Jezus zmiażdżył głowę węża na krzyżu, ale z drugiej strony musimy teraz się modlić. Zmiażdż głowę węża we mnie, zniszcz węża we mnie i zniwecz we mnie wszelkie dzieła diabła. Następna linijka mówi: Wymasz podobieństwo do Adama i odciśnij na mnie swój obraz. Ta ostatnia zwrotka jest naprawdę niesamowita. Powinniśmy modlić się w taki sposób do Boga, żeby Chrystus, który jest pragnieniem narodów, uczynił sobie w naszym sercu dom. Żeby Chrystus, który jest nasieniem kobiety, zmiażdżył w nas głowę węża. Tak, abyśmy mogli wraz z Nim królować w życiu i żeby On mógł się w nas i poprzez nas w pełni wyrazić na swoją chwałę.
Wypada mieć nadzieję, że ktoś podejmie się przetłumaczenia tego wspaniałego hymnu na język polski. Ale przede wszystkim pamiętajmy o tym, że jeżeli tylko uwierzyliśmy osobiście w Pana Jezusa, jesteśmy częścią zbiorowego nasienia kobiety, przepowiedzianego w Księdze Rodzaju 3:15. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Przypomnę Państwu, że naszym gościem był Dariusz Skurczewski. Do usłyszenia, mówi Andrzej Żmudziński. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy za tydzień o tej samej porze. Widząc stan Bożego Kościoła na ziemi, zastanawiamy się może, czy jest on zgodny z Bożym pragnieniem. Jak Bóg patrzy na swój Kościół? Choć z ludzkiego punktu widzenia wydawać się może, iż moc grzechu i grzechów go pokonała i jest on niezdolny wypełnić Boży cel, Boża perspektywa jest zupełnie inna. W książce Chwalebny Kościół Watchman Nee opisuje 4 obrazy przedstawiające biblijny punkt widzenia. Ewę z Księgi Rodzaju, żonę z listu do Efezjan, niewiastę z 12 rozdziału Księgi Objawienia i oblubienicę z rozdziałów 21 i 22. Zrozumienie ich sensu pozwala ujrzeć i docenić cel, który przyświecał Bogu, gdy ustanawiał swój Kościół na ziemi. Pozwala też odpowiedzieć na wezwanie, które Bóg kieruje do tych, którzy dziś w Niego wierzą. Chwalebny Kościół, ta klasyczna już pozycja, dostępna jest w wielu księgarniach chrześcijańskich. Można ją także zamówić w Fundacji Strumień Życia. Zanim zakończymy naszą audycję, chcielibyśmy podać nasz numer telefonu i adres, pod którymi można się z nami skontaktować i zamówić książki, a także bezpłatne publikacje Watchmana Nee i Witnessa Lee oraz informacje na temat naszej fundacji. Możecie Państwo także zamówić kasetę z nagraniem tej audycji. Oto nasz numer telefonu 0801 222 099. Opłata za rozmowę jak za jeden impuls połączenia lokalnego. Prosimy pisać do nas na adres: Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. Znajdziecie tam Państwo biografię Watchmana Nee i Witnessa Lee, informacje o naszych publikacjach oraz wiele innych informacji. Raz jeszcze nasz numer telefonu to 0801 222 099. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w naszym następnym programie za tydzień o tej samej porze.